Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Witam Państwa w naszym magazynie.
Dobry wieczór, Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny, Małgorzata Maniszewska.
A w dzisiejszym programie wspominać będziemy niezwykłego artystę i człowieka wielkiego formatu, profesora Jerzego Godziszewskiego. Jak Państwo wiedzą, profesor Jerzy Godziszewski zmarł w minionym tygodniu w wieku 81 lat.
Był osobą niezwykłą. I taką go zapamiętają studenci, a także jego współpracownicy, przyjaciele, pianiści. Był osobą niezwykłą, która miała wielki wpływ, chociaż chyba sama tego wpływu mieć nie chciała. Zarówno na werdykty poszczególnych składów jurorskich na konkursach, ale też na uczelni bardzo liczono się ze zdaniem profesora Godziszewskiego.
Profesor Jerzy Godziszewski to wybitna postać w muzyce współczesnej i w interpretacji tejże muzyki, znany nie tylko w Bydgoszczy, nie tylko w Polsce, choć był człowiekiem skromnym, jak to niektórzy mówią, za skromnym na swoje naprawdę wielkie zasługi w dziedzinie sztuki. Był artystą, który, moglibyśmy powiedzieć, z mlekiem matki wyssał właśnie sztukę i podejście do sztuki.
Profesor Jerzy Godziszewski urodził się w 1935 roku w Wilnie. Gry na fortepianie uczył się w tamtejszym konserwatorium, a pochodził z rodziny o tradycjach muzycznych. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu pod kierunkiem profesor Kurpisz-Stefanowej, a potem u profesora Stanisława Szpinalskiego i profesor Marii Wiłkomirskiej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. Dyplom z odznaczeniem otrzymał w 1960 roku. W 1967 roku przez 10 lat pracował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, a od 1978 roku prowadził klasę fortepianu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy. Tutaj otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a na stopień profesora zwyczajnego został mianowany w 1991 roku. Profesor Jerzy Godziszewski był też pierwszym doktorem honoris causa Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Tytuł ten otrzymał w 2007 roku. Wówczas tak o nim mówili jego koledzy, pianiści, profesor Jerzy Sulikowski.
Dzięki osobie profesora Godziszewskiego przeważyły się losy naszej uczelni wtedy, kiedy nie wiadomo było jeszcze, czy powołają ósmą, czy nie powołają tej ósmej Wyższej Szkoły Muzycznej, później już Akademii. No to taka postać w gronie pedagogów zdecydowała, że ta uczelnia powstała. Myślę, że to jest taki przykład przedstawiciela wielkiej polskiej inteligencji od XIX wieku się wywodzącej.
Profesor Andrzej Jasiński.
Profesora Jerzego znam od ponad 55 lat. Jest znakomitym artystą, ale i dobrym człowiekiem. Bo moje takie wyobrażenie o sztuce jest tego rodzaju, żeby być dobrym artystą, trzeba mieć etykę jako artysta, jako człowiek.
To wypowiedzi z 2007 roku, zarejestrowane podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. I wówczas udało nam się namówić wraz z Ewą Dąbską na całkiem długą rozmowę profesora Jerzego Godziszewskiego.
Doprawdy nie mam słów. Jestem wzruszony. Zaszczyty takie spotykały na ogół. To byli wielcy naukowcy, którzy coś osiągnęli, odkryli. To byli wielcy twórcy. Ale cóż wykonawcy? My jesteśmy coś w rodzaju wykwalifikowanych, służących kompozytorom do ożywiania ich dzieł.
Dla dobra kompozytora w tym wypadku, ponieważ no u nas jednak wykonawca poza możliwie dokładnym zrealizowaniem wskazówek kompozytora, jednak musi od siebie też coś dać, jest współtwórcą, aczkolwiek w bardzo niedużym stopniu, nie w takim stopniu jak w innych kulturach, powiedzmy, czy w jazzie, ale jednak, więc jest to właśnie ten problem, na ile człowiek tylko rzeczywiście służy, a na ile służy w sposób zaangażowany w ostateczny rezultat. Siłą rzeczy jest to jakiś schemat, według którego odtwarzamy tą muzykę i sposób odczytania może być bardzo różny. I przy większych gremiach jurorskich to czasami nawet dalej idzie do tego, że się wszyscy nie mogą pogodzić i wychodzi coś zupełnie przeciętnego na najwyższą notę. Oczywiście w wielu wypadkach, kiedy wykonawca zaczyna narzucać własne widzenie, już zapominając czasem o kompozytorze, traktując zapis kompozytora bardziej w tym kierunku jak właśnie, powiedzmy, jazzman, który ma temat czyjś tam, ale tu on gra, tu jest jego muzyka. Tam ta proporcja jest zupełnie inna. Natomiast w wypadku muzyki klasycznej zachodnioeuropejskiej, no jednak przyznajemy pierwszeństwo kompozytorowi i jesteśmy ciekawi bardziej Chopina niż, owszem, w jakimś stopniu wykonawcy też, bo każdy odczyta troszkę inaczej, ale tu chodzi w gruncie rzeczy o proporcje i o szacunek dla kompozytora, o, jak ja to określiłem, o szukanie tej muzyki, którą on mógł słyszeć i którą zapisał tymi środkami, jakie miał pod ręką. No wydaje mi się, że przy pracy ze studentami to jest to w jakiś sposób już wspólne poszukiwanie tej prawdy muzycznej. Powiedzmy, no ja miałem więcej czasu, żeby więcej rzeczy poznać. On ma dopiero przed sobą ten czas i siłą rzeczy jestem w stanie jakoś pokierować, przestrzec przed poszukiwaniami, o których już wiem, że nie prowadzą we właściwą stronę. W zasadzie jest to praca wspólna. No, student na ogół jednak przychodzi z czymś, coś chce. Czasami bardzo nieśmiało trzeba wówczas trochę go ośmielić, niech się nie boi zrobić błędy, które natychmiast możemy razem poprawić, a nie przepraszać, że się próbuje coś zrobić. Z drugiej strony, jeżeli ktoś już za bardzo chce robić po swojemu, no to dyskutujemy. Ja wtedy jestem adwokatem kompozytora. Ale to raczej w ten sposób wygląda. Praca pedagogiczna w niektórych wypadkach daje bardzo dużo satysfakcji i radości. W innych wypadkach czasem jest to rzeczywiście, trzeba się mobilizować jakoś specjalnie, ale to też zależy od tego, z kim akurat pracuję, no, a czasem też i kiedy i jak, bo człowiek nie zawsze jest w pełni formy, czasami jest zmęczony już też. Nie wszystko wysłyszy i nie wszystko wyczuje. To nie są sprawy tak całkiem proste. No, a zależy mi przede wszystkim na swoim graniu, na tym, no bo co ja potrafię, no to mogę przekazać. Jeżeli sam nie będę, tak powiem, wykorzystywał swoich możliwości, to będzie od razu rzutować na pedagogikę też. A czasami są sytuacje, że przy wspólnej pracy ze studentem również ja się czegoś nauczę lub coś zauważę, czego przedtem nie zauważyłem. Więc to bywają obopólne korzyści.
Panie profesorze, na pewno pana o to już 100 razy pytano albo i więcej. Dlaczego wybrał pan fortepian?
Czy ja wiem, może po prostu dlatego, że od najmłodszych lat z fortepianem miałem styczność w domu. Jakoś to było naturalne i tak to już wyszło.
Pani Maria Błaszczak, która współpracowała z profesorem Jerzym Godziszewskim, ta współpraca trwała wiele, wiele lat.
Tak, to około 20 lat tak zwanej ścisłej współpracy, bo od 20 lat prowadzę własny impresariat i to już była taka współpraca bardzo ścisła. Przygotowywaliśmy nagrania, koncerty, wyjazdy. Byliśmy bardzo, bardzo zżyci, bo to nie była tylko taka sucha współpraca, to również była w pewnym sensie przyjaźń, jakaś taka więź artystyczna.
A ta znajomość zaczęła się wiele, wiele lat temu w Filharmonii Pomorskiej.
Tak, jakieś 40 lat temu w Filharmonii Pomorskiej i potem jak otworzyłam swój impresariat, to jakby naturalną rzeczą było to, że profesor znalazł się na liście artystów impresariatu.
Był osobą wyjątkową.
Profesor był artystą niezwykłym, o wyjątkowych wymaganiach, przede wszystkim wobec siebie. Przygotowywał programy rzadko goszczące na estradach filharmonicznych. Do każdego koncertu przykładał niezwykłą wagę. Jeśli koncert w którejś z filharmonii odbywał, czy recital odbywał się po 5 latach, nigdy nie pozwolił sobie na to, żeby którykolwiek utwór powtórzyć. Dbał o to, żeby zawsze mieć nowy repertuar. Niezależnie od tego, czy miał propozycje koncertowe, czy w ostatnim czasie tych propozycji koncertowych było mniej, zawsze miał w repertuarze utwory niezwykle ambitne, takie jak Scriabin, Messiaen, Debussy, Ravel. Zawsze trzymał w gotowości Chopina. Także był to artysta niezwykle skromny, za skromny jak na dzisiejsze czasy, pełen pokory wobec muzyki, ale też zjawiskowy, jak pojawiał się na estradzie, to była wielka uczta duchowa, słuchając profesora.
Miał tu nawet swój fotel u pani.
O tak, bardzo lubił przychodzić, posiedzieć sobie, wypić kawkę, porozmawiać. Te wizyty trwały 3-4 godziny, ale były takie, one miały taki charakter jakby rodzinny. Czuliśmy się wszyscy z tym bardzo dobrze, bo rozmawialiśmy o różnych rzeczach. No i przebywanie z profesorem dawało taką siłę, że są w Polsce w ogóle takie osoby o takim morale, o takiej nieskazitelnej osobowości i takie rzetelne wobec wszystkiego, co robią. Także to były niezwykłe spotkania.
I zawsze mam w pamięci profesora, który z przewieszoną torbą.
Profesor z przewieszoną torbą maszerował po ulicach, tutaj przychodził, torbę stawiał na podłodze, Zefirek, nasz pies, jamnik, oczywiście robił remanent w tej torbie, profesor znosił to doskonale i taka właśnie atmosfera takiego spokoju panowała, jak profesor przychodził.
Odchodzi już pewna epoka znakomitych intelektualistów i pianistów.
Tak, no profesor urodził się w Wilnie, wywodził się z takiej niesamowitej rodziny, bo mama pianistka, ojciec rzeźbiarz, ojciec potem pracował na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Wspominali go artyści, pianiści i artyści plastycy, także miał te korzenie takie nadzwyczajne.
Pan profesor nagrał wszystkie utwory Karola Szymanowskiego skomponowane na fortepian.
Nagrał czteropłytowy album dzieł wszystkich Karola Szymanowskiego na fortepian solo. Te nagrania zostały wielokrotnie nagrodzone. Uważano je za wzór wykonawstwa. Zresztą był w interpretacji utworów Szymanowskiego absolutnie wybitną osobowością.
Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Gdy myślę sobie dzisiaj o profesorze Jerzym Godziszewskim, to od razu narzucają się najprostsze skojarzenia. Znaczący pianista w nie tylko polskiej, ale europejskiej kulturze muzycznej. Natomiast gdy przypominam sobie wyraźniej jego postać, jego osobowość artystyczną, to widzę, jak ogromne znaczenie miała jego działalność dla naszego lokalnego środowiska, które w krótkim czasie okazało się być jednym z bardziej znaczących środowisk pianistycznych w Polsce. I myślę, że nie będzie wielką przesadą określenie profesora Godziszewskiego jako ojca bydgoskiej szkoły pianistycznej. Wszak dzisiaj możemy mówić o pewnej szkole, pewnych cechach wykonawstwa muzycznego, które kształtują się w Bydgoskiej Akademii Muzycznej, a główną osobowością, od której rozpoczynała się fascynacja bydgoską pianistyką, był właśnie profesor Jerzy Godziszewski. Ale fascynujące było nie tylko to, że był świetnym pianistą, ale przede wszystkim to, że był niezwykle otwartym artystą. Paradoksalnie jego skromność, jego introwertyczność była przeciwieństwem jego niezwykłej fantazji i niezwykłej otwartości w dziedzinie muzyki. To przecież dzięki tej otwartości i artystycznej odwadze odkrywał nieznane w Polsce dzieła, nagrywał kompozycje tak ulubionej przez siebie twórczości francuskiej przełomu XIX i początku XX wieku. Był odważnym interpretatorem utworów na 4 ręce i 2 fortepiany. Nieustannie stawiał przed sobą naprawdę wysokie i wielce ambitne, dziś byśmy powiedzieli ekstrawaganckie czy nawet ekskluzywne wyzwania. Przecież nie tak dawno grał koncert monograficzny utworów Aleksandra Skriabina. Był twórcą, który ciągle poszukiwał czegoś nowego. I co najważniejsze i tak rzadko dzisiaj spotykane, był muzykiem, który nie kreował siebie, ale budował przede wszystkim piękno i doskonałość sztuki, którą prezentował. I myślę, że to pozostanie jako wizytówka profesora Godziszewskiego, który z niezwykłą skromnością podejmował się czasami absolutnie nietuzinkowych, niezwyczajnych działań muzycznych. I poza wszystkim to jest także artysta, który miał wielki szacunek dla ludzi młodych. Nie tylko dlatego, że był pedagogiem w Akademii Muzycznej, ale dlatego, że tak wiele odkrywał w nich piękna muzyki i z wielkim wzruszeniem potrafił słuchać uczestników konkursów fortepianowych, z wnikliwością oceniać tych, którzy osiągnęli już laury mistrzowskie, ale także doceniać tych, którzy dopiero ćwiczyli się w sztuce interpretowania muzyki. Profesor Godziszewski to wielka osobowość polskiej pianistyki, to wielka osobowość bydgoskiej kultury, bez której nie byłoby tego, co jest dzisiaj w bydgoskiej pianistyce. Profesor Jerzy Sulikowski.
Cała ta jego formacja, którą otrzymał od swoich mistrzów, była bardzo wyraźna w jego własnej drodze jako muzyka i pianisty. Właśnie ta wielka skromność wobec kompozytora, wobec tekstu muzycznego i skromność w ogóle ogólna, osobista. Był to człowiek wyjątkowo delikatny, skromny i powiedziałbym osobny. Na tle całego środowiska muzycznego, pianistycznego był szczególną postacią. I myślę, że tak naprawdę będzie można dopiero po jakimś dłuższym czasie ocenić jego wielkość, to jakim był wybitnym muzykiem po ponownym wysłuchaniu wielu nagrań i wtedy, kiedy przyjdzie refleksja na temat tego człowieka, który był, cały czas był wśród nas i to dziś się nam wydaje niewiarygodne, że go już nie ma, że go już nie będzie. Nie epatował nigdy wirtuozerią fortepianową, chociaż wszystko grał z doskonałością techniczną. Mógł był właściwie na pewno być pianistą, wirtuozem popisującym się techniką, tylko jego charakter był taki, że on chował się w cieniu wielkich kompozytorów jako wykonawca. Nie mogę sobie przypomnieć żadnych takich rozmów, które byłyby rozmowami zasadniczymi na temat muzyki, na temat wykonań jakichś, na temat jakichś utworów. To tylko były jakieś refleksje króciutkie, jakaś wymiana myśli, jakieś wspólne milczenie na temat muzyki. I to było cudowne u niego. Można było, nic nie mówiąc, wiedzieć, że się rozumiemy. Do ostatnich dni on był entuzjastą w ogóle wykonań, entuzjastą muzyki. On nie opuścił ani jednego koncertu. Jak tylko był zdrów i miał czas, rzeczywiście to bywał na wszystkich koncertach, co nam się nie wszystkim zdarza jeszcze już teraz. I myślę, że zwłaszcza w młodości, wtedy, kiedy był w tym środowisku muzycznym bardzo głęboko, zwłaszcza w Warszawie, z Weberem, z wieloma przyjaciółmi, na pewno reagował bardzo żywo i był młody. Był to przecież człowiek, który zaczął swoją karierę pianistyczną bardzo wcześnie. Już miał zamiar brać udział w konkursie chopinowskim w roku 55. My go tutaj w Bydgoszczy pamiętamy już w późnym okresie. Był zdecydowanie pełnokrwistym człowiekiem, miał temperament, który jednak chyba trochę tuszował bardzo głęboką kulturą osobistą. Był bardzo dobrze wychowanym człowiekiem. I ta skromność sprawiła, że być może nie zrobił tej takiej bardzo wielkiej, błyskotliwej kariery, bo właśnie wycofywał się. A to, że przychodził zawsze na każdą prośbę naszą, żeby być w komisji, to także wynikało z jego wielkiej ciekawości. Należał do tego pokolenia, któremu bardzo trudno było się przebić, zwłaszcza jeżeli nie był blisko centrów. Wniósł na pewno bardzo wiele w nasze środowisko swoim charakterem i swoją odpowiedzialnością. On nas bardzo wiele nauczył, takiej rzetelnej pracy. Nauczył nas tej odpowiedzialności za każdy dźwięk, odpowiedzialności za brzmienie instrumentu, odpowiedzialności za to, jak pracujemy ze studentami. To wszystko razem składa się na to, że my czujemy i będziemy długo chyba i nasi następcy będą w Bydgoszczy odczuwać to, że on tu był i że zaszczepił takie poczucie właśnie odpowiedzialności i dobrej roboty. I jakie były jego zainteresowania pozamuzyczne, bo to był człowiek tak głęboko związany ze swoją pasją i ze swoim zawodem, że nawet może nie bardzo wiadomo. Zawsze się interesował astronomią, znał doskonale. Wszystkie nazywał gwiazdozbiory, które widzimy w gwieżdżonym niebie. Poza tym był miłośnikiem kolei. Tak jak ja. I tutaj właśnie znaleźliśmy wspólne zainteresowania. Potrafiliśmy godzinami ebertować rozkład jazdy. On znał na pamięć wszystkie połączenia. Nawet pamiętam, że kiedyś tak zastanawialiśmy się, jakby to można było, używając wyłącznie kolejek wąskotorowych, zajechać z Bydgoszczy do Łodzi.
Profesora Jerzego Godziszewskiego wspominali profesor Jerzy Sulikowski, Maria Błaszczak i Aleksandra Kłapot-Wiśniewska.
A teraz zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Maniszewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Dziś posłuchamy muzyki głównie na skrzypce, nawiązującej do hiszpańskiego folkloru, a to dlatego, że równo 172 lata temu w Pamplonie urodził się Pablo Sarasate, a właściwie Pablo Martín Melitón de Sarasate y Navascués. Pod tak długim nazwiskiem i wieloma imionami nie mógłby jednak występować jako koncertujący artysta, więc znamy go jako Pablo Sarasatego. Skrzypek i kompozytor zrobił w drugiej połowie XIX wieku olbrzymią karierę. Imponował szlachetnością dźwięku, czystością intonacji, pełną polotu interpretacją i niezawodną techniką. Nic dziwnego, że wielu twórców dedykowało mu swoje dzieła. Sam również skomponował ponad 50 utworów, którymi umiał zadowolić ucho słuchacza, jednocześnie pokazując wirtuozowski talent wykonawcy. Oto fragment jednego z tych utworów, fantazji na tematy z Carmen Bizeta. Grają Kuba Jakowicz skrzypce i Bartosz Bednarczyk fortepian. Fragment fantazji na tematy z opery Carmen Pablo Sarasatego grali Kuba Jakowicz i Bartosz Bednarczyk. Sarasate urodził się 10 marca 1844 roku w rodzinie dyrygenta orkiestry wojskowej i jako 5-latek rozpoczął naukę gry na skrzypcach u swego ojca. Już po 3 latach dał swój pierwszy publiczny koncert w La Coruña. Jego występ nie tylko bardzo spodobał się publiczności, ale zwrócił też uwagę bogatego mecenasa, który przekazał fundusze na jego studia w Madrycie. Gdy jeszcze jako dziecko wystąpił w hiszpańskiej stolicy, zwrócił na siebie uwagę królowej Izabeli II. Zapadło też postanowienie o wysłaniu 12-letniego Sarasatego na stypendium do Paryża. Posłuchajmy teraz jego Nawarry z opusu 33 w wersji na dwoje, skrzypiec i fortepian. Grają Urban Svensson, Jörgen Svensson, skrzypce oraz Perry Tengstedt, fortepian.
Thank you.
I Jörgen Svenssonowie oraz Pertengrad grali Navarre op. 33 Pablo Sarasatego. Biografię sławnego skrzypka i kompozytora przerwaliśmy w momencie decyzji o wysłaniu 12-letniego muzyka do Paryża na stypendium. I właśnie gdy wyjazd się realizował, nastąpił dramat. Wkrótce po przekroczeniu granicy francuskiej w pociągu matka Pablo doznała ataku serca i zmarła. Gdy młodym człowiekiem zajęli się dyplomaci hiszpańscy w Bayonne, stwierdzono, że artysta cierpi na cholerę. Na szczęście hiszpański konsul wziął go do swego domu, gdzie młody Sarasate wyzdrowiał, a konsul sfinansował jego podróż do Paryża. Tam w wieku 17 lat Sarasate skończył konserwatorium z najwyższą lokatą. Jako wirtuoz zadebiutował w Paryżu w 1859 roku. Wkrótce wystąpił w Londynie i tak rozpoczął trasy koncertowe, które uczyniły go sławnym na całym świecie. A my posłuchajmy teraz fragmentu fantazji Pablo Sarasatego na tematy z czarodziejskiego fletu Mozarta. Gra Katarzyna Duda. To fragment fantazji Pablo Sarasatego na tematy z czarodziejskiego fletu Mozarta w wykonaniu Katarzyny Dudy. Występy artysty były szczególnie podziwiane za słodycz i czystość tonu, doskonałą intonację i nieskazitelną technikę. W ciągu swojej kariery Sarasate koncertował nie tylko w Europie, ale też w Ameryce Północnej i Południowej. Co grał? Koncerty skrzypcowe Beethovena, Mendelssohna, Mozarta, ich sonaty i miniatury skrzypcowe. Także muzykę kameralną, między innymi Brahmsa. Grał też własne kompozycje. Na początku kariery głównie operowe fantazje. Największą popularność zyskiwały jednak kompozycje, w których słychać było wpływy muzyki hiszpańskiej. Nic dziwnego, że Edward Lalo poświęcił mu swoją symfonię hiszpańską, Camille Saint-Saëns introdukcję i Rondo Capriccioso. Dedykowali mu też swoje utwory Max Bruch, Antonin Dworzak, Józef Joachim, Ignacy Jan Paderewski, Henryk Wieniawski, trzeci koncert skrzypcowy, Aleksander Zarzycki, Mazurka op. 26. A my posłuchajmy teraz utworu Chopina, który Pablo Sarasate zaaranżował na skrzypce i fortepian. Będzie to Nocturne Esdur w bardzo starym archiwalnym nagraniu Alfreda Campoli i Erika Gritona. Thank you. to Nocturne es dur Chopina w aranżacji bohatera dzisiejszej audycji Pablo Sarasatego i w bardzo starym archiwalnym nagraniu Alfredo Campoliego i Erika Grittona. Wielki wirtuoz drugiej połowy XIX wieku skomponował około 50 utworów na skrzypce z fortepianem, w dużej mierze nawiązujących do folkloru hiszpańskiego. Między innymi 4 zeszyty tańców hiszpańskich, melodie cygańskie, fantazję koncertową na temat Carmen. George Bernard Shaw świadczył kiedyś, że choć było wielu kompozytorów muzyki na skrzypce, niewielu było kompozytorów muzyki skrzypcowej. A kimś takim był dla niego właśnie Sarasate. Muzyk znalazł też miejsce w literaturze. W opowiadaniu Stowarzyszenie Czerwonobłosych Arthur Conan Doyle wysłał Sherlocka Holmesa i doktora Watsona na koncert Sarasatego. Wysłuchali tam dzieł Beethovena i Mendelssohna. O jego koncercie mówi się też w Wieku Niewinności Edith Wharton, gdzie jeden z bohaterów jest zapraszany na domowy występ skrzypka. My zaś na zakończenie posłuchajmy fragmentu jego najpopularniejszych chyba melodii cygańskich. Gra Nigel Kennedy z angielską orkiestrą kameralną. Thank you.